Otwórzmy list, drugi list apostoła Pawła, Koryntian, rozdział 4, strona 1245. Drugi list Pawła apostoła do Koryntian, rozdział 4, strona 1245. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa. Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światło zaświeci, rozświecił i serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest do uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie opadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Inaczej, to, co widzialne, jest nie z tego to, co wieczne, jest nie z tego stworzonego świata pochodzące. Wiecie, apostoł Paweł mówi ciekawą rzecz, 17 wiersz, od tego zacznę. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk. Nieznaczny, chwilowy. Kiedy czytamy fragment, kiedy on mówi o sobie, w tym samym liście, w rozdziale 11, i tu wymienia od 21 wiersza, co znaczy w jego życiu nieznaczny chwilowy ucisk, do wiersza 28, nawet wierszem 28. I Paweł mówi w wierszu 30, podsumując cały ten fragment, mówi, jeśli mam się chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Paweł mówi, nieznaczny, chwilowy ucisk. U niego to było, nieznaczność u Pawła wyglądało prawie całe swoje życie po nawróceniu. Kiedy nawraca się w drodze do Damaszku, kiedy zostaje wypełniony Duchem Świętym w Damaszku po 3 dniach postu, po modlitwie Ananiasza, którego Bóg wyznaczył, aby to uczynił. Bóg sam powiedział do Ananiasza, ja pokażę Pawłowi, wtedy jeszcze Saulowi, ile ma wycierpieć dla imienia mego. Bóg powiedział mu, ile ma wycierpieć, tyle ja mu pokażę. Wiecie, ten fragment ciekawą rzecz jedną mówi. Z całej tego fragmentu jedna rzecz się pojawia. Że ucisk to jest nasze cudowne przeznaczenie. Nie użylibyśmy słowa tego cudowne, nie użylibyśmy tego słowa wspaniałe, Ale to wszystko zawiera się w łasce, które Bóg w miłości swojej nam podarował. Człowiek chrześcijanin, mówię o chrześcijanach, człowiek odrodzony, człowiek wierzący, radością dla niego jest, dla mnie też, kiedy mam tą świadomość, czytając słowo, że Bóg obdarzy mnie łaską swoją. I samo słowo łaska to jest coś bardzo przyjemnego. Słowo na przykład przeprowadził, to zaraz nam się taki znak zapytania pojawia albo taka larówka się odpala. Przeprowadził przez co? No jeśli coś, ktoś mnie ma przez coś przeprowadzić, czyli ja możliwe, że nie dam w tym rady sam, bo ktoś musi mnie przeprowadzić. Albo gdzieś wejdę, trzeba mi pomóc. A łaska? Czyli wszystko mi zostaje darowane, wszystko mi zostaje przebaczone, droga bezproblemowa. No pierwsze, tak się to kojarzy. Droga bez ucisków, bez żadnych przeszkód, bez barier. Droga zawsze pełna uśmiechu, pełna pokoju, pełna radości. Kiedy budzimy się rano i mamy to świadomość, że Bóg obdarzy nas łaską swoją, jesteśmy, wiecie, najbardziej szczęśliwymi ludźmi na świecie. Czyli co może nam się stać? Słowo Boże mówi, nic nam nie może się stać, jeśli Bóg z nami. To ktoś przeciwko nam, prawda? I Słowo Boże mówi. Kto nas może wyrwać z ręki Jezusa Chrystusa, jeśli w niej jesteśmy? Jeśli Bóg rękę zaciśnie, kto nam może wyrwać? Człowiek nawet słabszej sile fizycznej, jeśli zaciśnie mocno pięść, ciężko mu ją otworzyć. Bo palce rąk są jedne z najsilniejszymi mięśniami. Jeśli zaciśniemy, to trzeba potrafić otworzyć. Czasami trzeba łamać palce, żeby to palce otworzyć. Jeśli Bóg rękę zaciśnie, w środku nas ma, to kto potrafi to nas wyrwać z tej ręki? Nikt. Siódmy wiersz mówi taką rzecz. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Moc Jezusa Chrystusa. Samego Jezusa Chrystusa. Tymi naczyniami glinianymi jesteśmy my. Naczynie gliniane, pospolite, kruche, słabiutkie, nietrwałe, podatne na wpływ czynników zewnętrznych. Jest, a zaraz chwilę nie ma. A Bóg zaplanował, żeby w tych naczyniach umieścić swój skarb. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, nie z nas. Wiecie, jest taki fragment, ja go przytoczę, w Księdze Sędziów, w rozdziale 7, o Gedeonie, znany nam sędzia izraelski, którego Bóg bardzo używał. Znany jest głównie z tego, że stawiał przed Bogiem znaki. Niech runo będzie mokre, ziemia wokół nie będzie sucha, albo nie ziemia będzie mokra, a runo będzie, nie będzie suche. Ciekawą rzecz tam napisał w 7 rozdziale od 15 wiersza. Przeczytamy sobie. Strona 272, jak ktoś chce śledzić. Strona 272, 7 rozdział Księgi Sędziów od wiersza 15. Gdy Gedeon, można cały ten rozdział sobie w domu przeczytać, ja będę czytał od 15 wiersza. Gdy wtedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu. I potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał: wstańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz midiański. Potem podzielił tych 300 mężów na trzy chówce, wiersz 16. Kazał im wszystkim wziąć do ręki trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. Czyli te pochodnie paliły się, dzbanami były przykryte. W ten sposób, żeby nie zgasły te pochodnie. Tylko żeby nie było płomienia widać w środku nocy. I rzekł do nich: patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu. Co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. Gdy Gedeon wraz ze 100 mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej, Właśnie rozstawiano straże, zadali w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadały w trąbę trzy chówce i potłukli dzbany. Pochwycili w swoje ręce, swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali miecz dla Pana i dla Gedeona. Lecz zatrzymali się tam wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu. W obozie zaś wszyscy biegali wokoło i krzyczeli i uciekali. Gdy zaś zadeło owych 300 trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki aż do Bet Szytta w kierunku Serera, aż do kraniec Abel Mehola koło Tabat. Do tego wiersza będę czytał. Możemy tu sobie w domu do tego całego rozdziału przeczytać. Patrzcie, zauważyliście, że Izraelici nie mieli mieczy? W jedna ręka była trąba, w drugiej był dzban, które były przykryte pochodnie. Mieli tylko zadać w trąby. Zadali w trąby, rozbili te dzbany. W środku nocy pojawia się 300 płomieni. To rzeczywiście musiało wywołać panikę. I trąby, które się roznosiło echem na dużą odległość. Czytamy w 21 wierszu. Zatrzymali się tam wszyscy i stali wokół obozu. Okrążyli cały obóz i stali, nic nie robili, tylko trąbili. W obozie wybuchła panika i nieprzyjaciele Izraelitów wybili się nawzajem. Izraelici, nie mając miecza, zwyciężyli to wszystko. Jeszcze raz ten fragment przytoczę, 7 wiersz. Mamy ten skarb, który jest w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Tylko pojawia się jedna kwestia. Póki dzban jest, tej mocy nie widać. Póki dzban jest, tego płomienia nie widać. Gedeon musiał dzbany rozbić. My musimy zniszczyć naszą cielesność, bracia i siostry. Uśmiercić nasze ja. To jest ten dzban, który zasłania pełnię Bożej mocy. Ta moc jest. Ta moc jest. Ona, Bóg chce działać przez nas. Ale przeszkadzają nam dzbany, które przykrywają, zakrywają tą Bożą moc. Trochę to dziwnie brzmi. Jak takie kruche naczynie może przykryć moc, która wszystko przewyższa? Paweł mówi tak. Tak powiem własnymi słowami. Kiedy modlił się o uzdrowienie, mowa jest o tym cierniu, kiedy Paweł mówi, został moje ciało wbity, 3 razy prosiłem Boga, aby on odstąpił ode mnie. Co Bóg powiedział do Pawła? Dosyć ma, że masz łaskę moją. I wiecie, nie wiem jak wy, ale ja kiedy czytałem ten pierwszy raz ten fragment, myślałem sobie, no łaskę ma, no trudno, niech poprzestanie na łasce. Dobrze i to, że ma. Ale zauważcie, że łaskę mieć, to mieć wszystko. Kiedy zaczynamy czytać, wgłębiać, mieć ma łaskę, to mieć absolutnie wszystko. Tak jak Bóg powiedział do Pawła, Pawle, synu mój, ja nie dam ci to, o co prosisz, tylko dam to, co ci jest najbardziej potrzebne. Pawle, potrzebujesz namaszczenia? Słyszymy, jakby Paweł powiedział, tak, panie, ja potrzebuję namaszczenia. Jestem apostołem skierowanym do pogan i ja potrzebuję namaszczenia. Nie żeby wypowiadać słowa, chociaż słowa będę wypowiadał, ale żeby za tymi słowami szła moc. Ja potrzebuję namaszczenia. Potrzebuję mocy. To Bóg powiedział, to nie potrzebujesz uzdrowienia, potrzebujesz mojej łaski. A jeśli masz łaskę, masz i wszystko. I teraz się zaczęło. Bóg zaczął działać przez Pawła. W bardzo wielki sposób. Paweł się nie skupiał na swoich słabościach, nie skupiał się na tym, co mu się źle dzieje, nie skupiał się na swoich problemach. Bo kiedy czytamy ten drugi list Pawła, rozdział 12, kiedy, 11, kiedy mowa jest o tym, co on przeżywał, kiedy go bili, kiedy go głodzili, kiedy go raz nawet zabili, to on powiada na to wszystko jednym słowem. Nie wiem, czy ja bym się odważył tak odpowiedzieć. Przynajmniej nie wiem, czy teraz. Pomijając te sprawy zewnętrzne. Inaczej bardzo mało ważne sprawy. Pomijam te sprawy bardzo mało ważne. Pozostaje codzienne nachodzenie mnie i troska o wszystkie zbory. Lecz jeśli mam się chlubić, człowiek może się chlubić z wielu rzeczy. Mam ładny dom, mam ładny samochód, mam wspaniałą pracę, mam świetne wykształcenie. Mam piękną żonę, mam wspaniałe dzieci. Mam się czym chlubić, mam super ubrania. Miałem kiedyś w szkole średniej takiego kolegę. Może śmiało, zbyt mocno powiedziany kolega, no znajomy. Chodził do równolegnej klasy, tylko po tecie się nie znaliśmy, tylko tak cześć, cześć, mijaliśmy się. Zawsze zwracałem na niego uwagę, miał zawsze świetne ubrania. To był za komuny, to był koniec lat 80., jeszcze nie było tych przemian, to nie był rok 89, to może był 87, 8. Wtedy jeszcze ciężko to było cokolwiek dostać. Jak kupiłeś coś markowego, to tylko w pałeście za dolary mogłeś kupić. Pamiętam, buty miał Nike, spodnie z Reeboka miał. Pięknie był ubrany zawsze. Często chłopaki zwracali uwagę, patrzcie. Okazało się, że ojciec jego w Berlinie Zachodnim pracował, mama była jakimś prawnikiem. I wiecie, mieli z czego, prawda? I on się tym szczycił. Było widać, że się tym szczycił. Ileż on przed lustrem, w czasie przerw, przestał w łazienkach. Włosy zawsze na żelu. Wtedy Niko żelu mało kto słyszy. On włosy miał zawsze na żelu. Nigdy sam nie chodził. Płeć piękna za nim maszerowała. Niby zawsze taka pieśń była, jak był festiwal piosenki żołnierskiej w Zielonej Górze. Pamiętacie ten festiwal? Za mundurem panny sznurem. On munduru nie miał, a panny sznurem szły. Chlubił się tym, prawda? Tylko ja o nim teraz nic nie słyszę, nikogo nie widzę. Można się chlubić. Paweł mówi, jeśli mam się chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Czy Paweł był normalny, kiedy mówił te słowa? Czy on dobrze się czuł? Może kiedy pościł 40 dni, możliwe, że tak pościł. Paweł był człowiekiem postu i modlitwy. Możliwe, że były takie okresy. Może był tak słaby, że w tym czasie, kiedy to mu pisał, majaczył. Bardzo możliwe, bo kto człowiek o zdrowych zmysłach mówi takie rzeczy? Ale Paweł jeszcze raz powtarza i mówi tak, w 17 wierszu, ale byłem nieznaczny chwilowy ucisk, nieznaczny, nie mający żadnego znaczenia. Każdy z nas ma jakieś problemy. Ja mam swoje problemy. I nie wiem, czy bym odważył się powiedzieć, że to są problemy nieznaczne. Ufam Bogu, że Bóg je rozwiąże, ale one mi doskwierają. Ale wiecie, Pawłowi też doskwierało. On nie był jakimś kosmitą. Nie był chory na jakąś genetyczną chorobę, która się objawia brakiem odczucia bólu. Brakiem odczucia odrzucenia od ludzi. Brakiem odczucia, wiecie, potępienia przez ludzi. On codziennie z tym się spotykał. Tak samo jak i Jezus. To byli zwykli, normalni ludzie. Paweł mówi nieznaczny, jeszcze chwilowy. A to trwało lata u Pawła. Lata. Nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Wiecie, można powiedzieć wiekuistość chwały i to wystarczy. A to jeszcze Paweł dodaje, stopniuje te napięcie i mówi obfitość wiekuistej chwały i jeszcze przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Ale komu ten nieznaczny chwilowy ucisk przynosi taką korzyść? Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, a na to, co niewidzialne. I to nie chodzi o sam wzrok. To chodzi o sposób traktowania pewnych rzeczy. Ja czytając te słowa, jestem pewny, że Paweł czasami Bogu dziękował za doświadczenia. Czy dziękuję Bogu za doświadczenia? Boże, dziękuję Ci, że mam takie doświadczenie, które mnie pali. Dziękuję Ci. Czy dziękuję Bogu, że nas wyciągniesz z tych doświadczeń? Że doświadczenie się zakończy? Pewnie te drugie. Paweł nieraz dziękował. Boże, dziękuję Ci za doświadczenia, bo przez doświadczenia jestem taki, wyglądam tak, robię tak, myślę w tak. I wtedy możesz mnie używać. Możesz mnie używać. Piotr mówi podobnie o krótkotrwałych doświadczeniach, które są nieodzowne w życiu człowieka. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Trzeba zmienić myślenie. Ja mówię to do siebie, bo ja wiem, jaki mam problem. Większość mężczyzn to są mężczyźni wzrokowcy. Ja jestem wzrokowiec, oczekuję szybkich efektów. Muszę widzieć zmianę. Nie, że ona jest, tak? Kiedyś mówili o pomocy ze Związku Radzieckiego. Nie widać, nie słychać, a idzie. Chrześcijanin powinien być cierpliwy. I ta cierpliwość powinna być żarliwa. Musimy się zmienić, bracia i siostry. Bóg nas do tego zachęca. Te dzbany musimy potłuc. Czyli siebie musimy potłuc. Nie mówię tu masowe samobójstwa. Kiedyś była taka sekta Jonesa w 70 którymś roku. Człowiek powiedział, wszyscy popełniają samobójstwo i prawie 1000 osób popełniło samobójstwo. To nie chodziło o masowe samobójstwa. Że potłuc dzban. Zniszczyć tą powłokę, która nie pozwala uwolnić do wybuchu pełni mocy Bożej. Gedeon nie używał miecza. W tamtym momencie miecza nie używał. Używał tylko trąbę i używał pochodnie. Pochodni nie było widać, dopóki nie zostały dzbany stłuczone. Zostały dzbany stłuczone, pojawiła się wielka Boża moc. To nie znaczy, że tylko przez pochodnie tamci wrogowie zareagowali. Przez pochodnie tylko. To była Boża moc. Zaczęli między sobą walczyć i poginęli. A Gedeon tylko stał. I dziękował Bogu. Trzeba mieć wiarę wejść do obozu obcego, nie mając broni. Trzeba mieć odwagę, żeby wejść. Trzeba mieć wiarę, żeby wejść. I zrobić tak, jak Bóg mówi. Bo Gedeon najpierw miał, jeden z żołnierzy Gedeona miał sen i on ten sen usłyszał. I Gedeon zrozumiał to, a to Pan mówi, to będzie tak i tak i tak. Zawsze uciskani, nie jesteśmy jednak zrozpaczeni, pognębieni, przepraszam, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Ja jeszcze znalazłem inny tekst tych wersetów 8-9. Osaczeni, ale nie bez wyjścia. Niewiedzący, co począć, ale nie bez nadziei. Nękani przez ludzi, ale nigdy nie porzuceni przez Boga. Często powalani, ale nigdy wykończeni. Bóg nas doświadcza, bracia i siostry. Bóg sprawia, że jest nam ciężko. Ale zawsze daj wyjście z problemu. Wyjścia możemy nie widzieć, ale Bóg widzi wyjście. Jeżeli jesteśmy w Bożych ramionach, to Bóg wyprowadzi nas przez to wyjście. Możemy tego wyjścia nie widzieć. Dziecko małe, które jest zależne od karmienia piersią mamy, czy ono się martwi, skąd mama pokarm w piersiach będzie miała? Nie, ono tylko otwiera usta i je. Ono się nie martwi. Mama widzi, że dziecko ma potrzebę. Jeszcze przy takim niowlaku z reguły zawsze widać, kiedy ma potrzebę jedzenia. I daje pokarm dla dziecka. I dziecko je. Bóg wie, czego potrzebujemy. Bóg wie też, o co prosimy. Ale zauważcie, Bóg da nam to, co jest nam najbardziej potrzebne. Dlatego czasami Bóg nie daje nam to, co prosimy. Albo daje nam w inny sposób to, o co prosimy. Bóg wie, co nam jest potrzebne. Bóg to wszystko wie. I czasami niektóre doświadczenia, niektóre mogą trwać długie lata. Niektóre mogą trwać krótko. Niektóre rzeczy Bóg nam nigdy nie zabierze. Jak apostoł Paweł. Bóg powiedział, dosyć masz, że masz łaskę moją. To nie znaczy, że Bóg nas czegoś pozbawia. Bóg zrobi wszystko, bracia i siostry. Jeśli mu Bogu na to pozwolimy, a Bóg chce, żebyśmy na to pozwolili, Bóg nam, powiem tak, zbyt ostro, rozwali nam życie, aby dać nam swoją łaskę, coś bardziej wartościowego. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej Bożej chwały. Skarb w naczyniach glinianych mamy, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I to moc, która wszystko przewyższa, my mamy. Zauważcie, my mamy. I Paweł tu zrozumiał, że doświadczenia są kluczem do uzyskania mocy. Kto cierpiał cieleśnie, zaniechał grzechu, mówi Słowo Boże. Grzech jest przeciwnikiem mocy. Grzech to jest narzędzie szatana, aby nas od tej mocy odciągnąć. Cierpienie to jest coś niewygodnego. To, że człowiek wie, że jest w słowniku, ale lepiej, żeby tego słowa nie używać. W moim przypadku. Kogoś, kogo nie lubię, ktoś cierpie, to nie chce cierpieć, niech ma za swoje, prawda? Ale ja to nie. W życiu duchowym słowo cierpienie nabiera do zupełnie innego znaczenia. Bóg pewne rzeczy nas przeprowadza, aby nam pobłogosławić. Aby nam pobłogosławić. Przeczytajmy sobie całe życie apostoła Pawła, ile on przeszedł. Nigdy nie zdarzyło się, absolutnie nigdy, żeby zaczął narzekać czy użalać się nad swoim losem. Że jest mu źle, że Bóg go inaczej potraktował, że nie potraktował go niesprawiedliwie. On się czuł człowiekiem jak najbardziej błogosławionym. Drugi list Pawła do Koryntian, 12 rozdział, od 8 wiersza. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, aby on odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie Pan, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Chcę mieć pełnię Bożej mocy, bracia i siostry? Chcemy mieć czy nie? Ja też chcę. To ta moc okazuje się w słabości. Głosimy Ewangelię, to jedno. A życie, to drugie. Ludzie powinni widzieć w życiu naszym Jezusa Chrystusa. A życie Jezusa Chrystusa to nie były zaszczyty, to było częste prześladowanie, częste umieranie, psychiczne umieranie. Ale efekty były porażające. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Dlatego Paweł szybko dochodzi do wniosku i mówi tak, najchętniej więc chlubić się będę słabościami. Trzeba mieć siłę. Ale Bóg da nam siłę. Paweł nie był kimś wyjątkowym. Bóg tą siłę ma i dla nas. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Modlimy się o namaszczenie, modlimy się o moc, modlimy się o Boże prowadzenie. Zapraszamy gości. Moc jest, ale o dzban gliniany my musimy zadbać. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. I to jest warunek. Nie w zniewagach, słabościach, potrzebach, prześladowaniach, uciskach i jako takich, ale dla Chrystusa. W żadnym innym przypadku nie. Dla Chrystusa. Wtedy, albowiem kiedy jestem słaby dla Chrystusa, wtedy jestem mocny w Chrystusie. Wtedy jestem mocny w Chrystusie. Poddajmy się, bracia i siostry, Bogu naszemu. Niech On z nas robi, niech On z nas czyni swoje sługi, na których może w 100% polegać. Bóg chce nam dać pewne zadania, Bóg chce nas używać. I możemy powiedzieć, Boże, używaj mnie. Jakby powiedział do Izajasza, kogo poszli? Izajasz mówi, oto jestem, panie, poszli mnie. Pomyślmy, gdyby teraz Bóg powiedział do któregoś z nas, słuchaj, zrób to i to. Będąc nieprzygotowanymi jeszcze, jakbyśmy zareagowali? A Bóg oczekuje jednej reakcji. Panie, oto jestem, poślij mnie. Obojętne, co każesz mi zrobić. Jeśli nie jesteśmy w pełni przygotowani, Bóg nie powie nam, co chce, abyśmy uczynili. Bo nie zareagujemy odpowiednio. Po to są właśnie doświadczenia, byśmy się nauczyli bezgranicznego zaufania do Boga. Bezgranicznego. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. I niech On będzie uwielbiony w naszym życiu. Amen.